Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI spotkał się z biskupami szwajcarskimi.
O ostatniej wieczerzy oczyma artystów będziemy rozmawiali z księdzem Krzysztofem Niedautowskim.
Stosunki Unii Europejskiej z Chinami to temat kolejnej audycji księdza Bogusława Trzeciaka.
7 listopada na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Do odważnego głoszenia Ewangelii w zlaicyzowanej Szwajcarii zachęcił papież biskupów tego kraju. Spotkaniem z Ojcem Świętym zakończyli oni wizytę Ad Limina Apostolorum, której pierwszą część odbyli już blisko 2 lata temu, w lutym 2005 roku. Nie mogli wówczas spotkać się z Janem Pawłem II przebywającym w szpitalu. Wzorem swego poprzednika Benedykt XVI koncelebrował Eucharystię z przybyłymi do progów apostolskich biskupami. W homilii nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o zaproszonych na ucztę. Podjął przedstawiony tam problem odrzucania Boga przez człowieka, mówienia Bogu nie.
Jednak Boża wyobraźnia i stwórcza moc Bożej miłości jest większa od ludzkiego nie, a każde ludzkie nie wyzwala nowy wymiar Bożej miłości i znajduje nową, skuteczniejszą drogę, by urzeczywistnić Boże tak dla człowieka, jego historii i stworzenia.
W przesłaniu skierowanym do biskupów Szwajcarii Benedykt XVI podjął zagadnienia, które poruszyli w sprawozdaniach z ostatnich 5 lat życia swych diecezji złożonych w dykasteriach Kurii Rzymskiej. Troską szwajcarskiego episkopatu jest laicyzacja typowa dla krajów zachodniej Europy. Wierni rzadziej przystępują do sakramentów, zmniejsza się ich udział w niedzielnej mszy, a równocześnie podważa się wartości moralne proponowane przez Kościół. Głęboki kryzys małżeństwa i rodziny, liczne rozwody i aborcje, możliwość zawierania związków homoseksualnych to wyraźne oznaki dechrystianizacji, zwrócił uwagę papież. Takie społeczeństwo bardzo potrzebuje głosu biskupów.
Jesteście powołani, wskazał Ojciec Święty pasterzom szwajcarskiego kościoła, by przekazywać Słowo Boże i chrześcijańskie orędzie, które pomaga zrozumieć człowieka i sens jego życia. Benedykt XVI zachęcił episkopat tego kraju do jednomyślności przy zajmowaniu stanowiska w kwestiach teologicznych i moralnych. Wyraził smutek osłabieniem wiary nawet wśród praktykujących katolików. Niektórzy wierni, a niestety nawet księża, poddają pod dyskusję pewne punkty doktryny i dyscypliny Kościoła. Traktują wiarę wybiórczo. Zasadniczym obowiązkiem biskupa jako pasterza i nauczyciela wiary jest wzywanie wiernych do przyjmowania całej nauki Kościoła, przypomniał papież. Zachęcił też do troski w szwajcarskich diecezjach o godne sprawowanie liturgii, częstszą spowiedź, liczniejsze powołania i lepsze rozumienie niezastąpionej roli kapłana. Powracamy do rozmowy z księdzem Krzysztofem Niedautowskim, autorem niedawno wydanej książki Zawsze ostatnia wieczerza. Przed tygodniem duszpasterz środowisk twórczych Trójmiasta mówił o przedstawieniach ostatniej wieczerzy w dziełach mistrzów florenckich, weneckich, hiszpańskich, a także o tym, jak postrzegali ją artyści związani z reformacją. Dziś rozpoczynamy od postaci zdrajcy Judasza.
Judasz był ulubionym bohaterem ostatnich wieczerz. W ogóle od tego się zaczynało. Najwcześniejsze ostatnie wieczerze, te średniowieczne, zazwyczaj za główny temat brały ten moment, kiedy na wieczerzy Jezus zapowiada zdrajcę, że jeden z was mnie zdradzi. Wówczas naturalny sposób poruszenia wśród apostołów, wychodzenie Judasza, często zrywanie się od stołu. To były tematy, w których jednoznacznie Judasza klasyfikowano negatywnie. On zazwyczaj na przykład siedział po drugiej stronie stołu, gdzie Jezus z apostołami pozostałymi był po tamtej stronie, jakby dalszej od nas, a po naszej stronie siedział Judasz, często trochę plecami do nas odwrócony, często z bardzo żydowskim, semickim profilem, w odróżnieniu od Toskańczyków czy Umbryjczyków, którymi byli Andrzej czy Piotr czy Jan, takich pokazywano. No i oczywiście miewał sakiewkę przy sobie, rude włosy, żółtą szatę, to wszystko są atrybuty zdrady, czy też kota, który gdzieś tam się koło niego kręcił, kot też w ikonografii chrześcijańskiej był raczej negatywnie postrzegany. Czy wreszcie, co jest chyba najbardziej perfidne i tak zatytułowałem jeden z rozdziałów, miewał również czarną aureolę. Wszyscy inni mieli złote aureole, a on miał czarną. Już trochę łagodniej było, gdy wcale nie miał, ale dać mu czarną aureolę to znak bardzo szczególny. Ten pierwszy temat minął gdzieś w okresie renesansu. Zaczęto się bardziej koncentrować już na ustanowieniu Eucharystii, może szczególnie w czasie właśnie sporów reformacyjnych i kontrreformacyjnych. Wtedy Judasz jakby trochę znika z pierwszego planu, ale wówczas również Judasza próbuje się jakby trochę lepiej zrozumieć, a niekiedy nawet usprawiedliwić. Są takie przedstawienia, gdzie Judasz pokazany jest jako bezwolne wręcz narzędzie w rękach złych mocy, jakiegoś straszliwego szatana, który jak nietoperz wpija mu się w plecy, w kark, we włosy, który rośnie ze sceny na scenę, bo i takie przedstawienia są jakby trochę komiksowe, szczególnie w małych freskach, gdzie ten Judasz, miły, sympatyczny blondyn, którego nagle jakaś zła moc opanowała i on nie ma wyjścia, musi to zrobić. I ta próba usprawiedliwienia nieraz ciągnie się aż do rozłożenia odpowiedzialności wręcz na innych i Judasz bywa postrzegany bardziej ambiwalentnie, trudniej go tak już jednoznacznie ocenić. Rzeczywiście w literaturze również było bardzo wiele wątków, które próbowały głębiej zajrzeć w duszę Judasza jako tego człowieka, który chciał jakby dobrze, chciał szczerze doprowadzić do nastania nowego królestwa, a jednak nie udało mu się to, jednak okazał się zdrajcą i czarnym charakterem. Chciałbym powiedzieć jeszcze o takim wątku, w którym właśnie pewnie dojrzewa również teologia przedstawiania ostatnich wieczerz w sztuce. To, o czym mówiłem na początku, najprościej jest rzeczywiście pokazać ten moment zapowiedzi zdrady. Wtedy jest to poruszenie, apostołowie pytają, może to ja, może to któryś z nas macie zdradzić, Panie. Drugi, trudniejszy moment do pokazania w sztuce to jest moment ustanowienia Eucharystii, bo co zostaje? No trzeba wziąć chleb i wino do ręki i błogosławić. To właściwie wszystko, już dramaturgia jest znacznie mniejsza. A trzeci, jeszcze trudniejszy moment, to jest moment ustanowienia nowego przykazania miłości. Tu właściwie już nie bardzo jest co pokazywać, bo jest to intymna rozmowa Jezusa z Janem szczególnie, ale również z innymi apostołami. I zdarzają się takie
wieczerze. Właśnie w tę mistykę oblubieńczą.
Tak, to jest rzeczywiście ten moment, w którym niekiedy patrzymy na Jana jak na kobietę, bo tak subtelnie, tak pięknie jest przedstawiony. Istnieje taki wątek, w którym pojawia się wyodrębniona jakby z ostatniej wieczerzy grupa Jezusa i Jana, tak się to nazywa w literaturze, czyli w praktyce Jezus przytulony do Jana albo Jan wtulony w ramiona Jezusa. Skąd się to wzięło? Otóż to bardzo wcześnie w średniowieczu zainspirowane zostało przez tak zwaną mistykę oblubieńczą, czyli przez zakonnice, kobiety takie jak Hildegarda z Bingen czy Mechtylda z Magdeburga, które chciały kochać Jezusa nie tylko po męsku, teologicznie, sucho, teoretycznie, ale chciały przeżywać to całym swoim organizmem wręcz, całą swoją osobowością i chciały traktować Jezusa jako oblubieńca, do którego można przylgnąć, któremu można się w całości oddać, powierzyć, do którego można się przytulić. Stąd też inspiracja dla artystów wówczas, żeby wyrzeźbić taką grupę, gdzie ta dusza zakochana w Jezusie będzie zobrazowana w kimś, no, kto gdzieś w Biblii się pojawia. I rzeczywiście najlepszą do tego sceną była scena z Ostatniej Wieczerzy, gdzie czytamy o tym, że Jan spoczywał na łonie czy na piersi Jezusa. Trudno było wówczas przedstawiać kobietę, bo byłoby to jakaś czysta fantazja, ale te kobiece dusze zakochane w Jezusie znalazły swoje upostaciowanie właśnie w tym młodym, pięknym uczniu, umiłowanym uczniu Jezusa. I stąd wzięła się właśnie ta cała historia 25 zachowanych do dzisiaj średniowiecznych rzeźb przedstawiających Jezusa i Jana wtulonych w siebie. One znajdują się jeszcze do dzisiaj w klasztorach żeńskich wokół jeziora Bodeńskiego, czyli południowe Niemcy, północna Szwajcaria, gdzie niekiedy z wielkim trudem docierałem do nich, prosząc siostrę przełożoną, żeby na przykład w jednym przypadku przyniosła mi 14-wieczną rzeźbę w swoich rękach z klauzury, do której nie mogłem wejść, oczywiście do rozmównicy, gdzie mogłem dotknąć nawet tej wspaniałej rzeźby. Bardzo ciekawy wątek, bardzo dużo literatury mistycznej, która się przede mną wtedy otworzyła. Być może dała mi nawet impuls do następnej mojej książki, jeśli do tego dojdzie. Próbuję właśnie badać to, co niewidzialne, a co jednak sztuka chciała pokazać. Czyli wizje mistyków, czy też wyobrażenia na temat sądu ostatecznego, nieba, piekła. Takich rzeczy w sztuce też jest bardzo dużo i myślę, że każdego z nas to trochę obchodzi, a może nawet bardzo obchodzi, co będzie ze mną po śmierci, co jest tam po drugiej stronie kurtyny, za którą czeka na nas Pan Bóg.
Czy jeszcze współcześnie podejmuje się temat Ostatniej Wieczerzy?
Owszem, tak, nie tylko profesor Świeszewski, który zrealizował to swoje dzieło w ubiegłym roku, był wernisaż właśnie w kościele świętego Jana, gdzie jestem duszpasterzem środowisk twórczych, ale również inne postaci sztuki współczesnej, jak Salvador Dali na przykład. Tego co prawda nie opisuję w swojej książce, bo nie widziałem go na własne oczy, bo to aż za oceanem się znajduje, a ja przyjąłem zasadę, że piszę tylko o tych obrazach, które widziałem i o przeżyciach, moich własnych doświadczeniach w spotkaniu z tymi obrazami. Ale na przykład widziałem niesamowity obraz Haralda Duwe, niemieckiego artysty, realisty, który w 70-tych latach namalował taką wizję na Documenta w Kassel, czyli na taką ważną wystawę sztuki współczesnej, gdzie 12 mężczyzn ubranych zwyczajnie i współcześnie siedzi przy takim stole, który wygląda trochę na taki stół, ja wiem, urodzin w biurze, które się urządza po kawalersku. I nagle ze zdumieniem odkrywamy, że na tym stole nie ma zwykłych potraw i dań, tylko jest na przykład ucięta dłoń Jezusa, przebita gwoździem, jest kawałek stopy, czy też nawet serce położone na talerzu i twarz Jezusa zamoczona w misie z jakąś ciemną cieczą. To była prowokacja trochę, prowokacja na dwóch poziomach. Pierwsza to właśnie, żeby dosłownie przedstawić, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. I tutaj wielkie oburzenie niektórych środowisk, że to jest blasfemiczne, że to jest niewłaściwe. Ale też prowokacja druga, która pokazuje, że na środku tej sali stoi puste krzesło. Mężczyźni tłoczą się, chcąc tam jakby z tego stołu coś wziąć, a jedno krzesło jest puste i to jeszcze popsute, z obrywaną poręczą, które no, pokazuje wielkiego nieobecnego. Tu Jezus nie siedzi z nimi przy tym stole ostatniej wieczerzy, ale jednak jakoś jest na tym stole obecny, więc pytanie w tych zlaicyzowanych już wówczas Niemczech, czy jest jeszcze miejsce dla Boga w naszej kulturze? I przyznam, że ten obraz robi ogromne wrażenie do dzisiaj. On jest w niedaleko Monachium, w Akademii Ewangelickiej, w Tutzing. I jest jednym z przykładów właśnie płodności tego tematu, inspiracji, jaka płynie z Eucharystii, z Ostatniej Wieczerzy, z tego dramatycznego wydarzenia, również dla współczesnej sztuki. Myślę, że takich przykładów można by wymieniać bardzo dużo. Kończąc na przykład Andy Warholem, którego by nikt nie podejrzewał o to, że był pobożnym człowiekiem, a jednak wychowany w rodzinie grecko-katolickiej, słowackiej, rodzinie emigrantów w Stanach, bardzo pobożnie wychowany przez swoją matkę, do 40 roku życia razem z nią codziennie mówił pacierz poranny, chadzał do cerkwi praktycznie codziennie, nie manifestując, wręcz ukrywając to. I jak się okazało, po jego śmierci wczesnej bardzo, był to człowiek głęboko zaangażowany również w działania charytatywne i to nie na pokaz właśnie, bo je skrzętnie ukrywał, ale 4 razy w roku uczestniczył w takich przyjęciach dla najuboższych mieszkańców Nowego Jorku, podając im własnoręcznie jedzenie i picie, sprzątając po tych ucztach. I okazało się to dopiero wówczas, gdy odszedł jeden z jego przyjaciół, odpowiedział to na takiej uroczystości pogrzebowej. A potwierdzeniem tego jakby jest to, że namalował, zrobił wielki cykl poświęcony właśnie Ostatniej Wieczerzy, inspirowanej malowidłem Leonarda, ale nie tym bezpośrednim oryginałem, natomiast obrazkiem z książeczki do nabożeństwa, który nosiła jego mama przy sobie zawsze, czyli już taką przetworzoną wieczerzą, którą on dalej jeszcze przetwarzał, zderzając ją na przykład z ikonami współczesnej kultury, z reklamą, powtarzając, wielokrotniając postać Jezusa, pewnie po to, żeby tej mentalności człowieka uodpornionego już na zwykłe znaki wielokrotnie, w sposób zmultiplikowany powiedzieć, że jest to coś ważnego, że jest to coś, obok czego trudno przejść obojętnie, nawet jeśli głośna reklama próbuje to zagłuszać. Przyznam, że postać Andy Warhola bardzo mnie poruszyła i nawet zaniepokoiła, bo z jednej strony funkcjonuje on przecież w świadomości powszechnej jako taka, jak sam siebie nazywał, maszyna do malowania obrazów, ale z drugiej był jednak bardzo wrażliwym człowiekiem i mimo wielu prowokacji, chyba ta ostatnia rzecz, tuż przed śmiercią namalowana, jest czymś bardzo szczerym.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz Krzysztof Niedałtowski.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Stosunki Unii Europejskiej z Chinami. Chiny stały się ważnym punktem w wypowiedziach wysokich urzędników Unii Europejskiej. Benita Ferrero-Waldner, komisarz do spraw stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa, powiedziała: nawiązanie partnerskich stosunków między Europą i Chinami to najważniejsze wyzwanie dla obecnej Komisji i całej Unii Europejskiej. aby rozwiązać największe problemy dzisiejszej Europy, takie jak zmiany klimatyczne, wzrost gospodarczy, migracja i bezpieczeństwo międzynarodowe, musimy wykorzystać możliwości, jakie dają nam dynamiczne stosunki z Chinami. Z kolei komisarz do spraw handlu Peter Mandelson powiedział: silna gospodarka Chin leży w ekonomicznym interesie Europy. Na otwartości korzystają obie strony. Europa musi pogodzić się z zaostrzoną konkurencją. Chiny z kolei muszą zagwarantować uczciwe przestrzeganie jej zasad. Podejmując konkretne decyzje w tej sprawie, Komisja Europejska zatwierdziła nowy program stosunków Unii Europejskiej z Chinami na najbliższe lata. Uwzględniając to, że Chiny stały się ponownie światową potęgą gospodarczą i polityczną, Komisja za podstawę stosunków z Chinami uznaje zaangażowanie i partnerstwo. Inicjatywa ma charakter kompleksowy i za priorytet uznaje takie kwestie jak wsparcie dla zmian na rzecz większej otwartości i pluralizmu chińskiego społeczeństwa, zrównoważony rozwój, handel i stosunki gospodarcze, zacieśnienie współpracy dwustronnej oraz promowanie bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zakazu rozprzestrzeniania broni. Tymczasem Unia Europejska i Chiny odbyły już 22. rundę rozmów dotyczących praw człowieka. Najnowsze spotkanie odbyło się 19 października bieżącego roku w Pekinie. Oficjalny dialog poprzedzony był seminarium dotyczącym prawa pracy i wolnego dostępu do informacji. Rozmowy oficjalnych przedstawicieli skupiły się na zagadnieniach wolności wypowiedzi i reform systemu sprawiedliwości karnej w Chinach. Unia Europejska przyjęła zobowiązanie Chin do ratyfikowania ONZ-owskiej konwencji praw cywilnych i politycznych w możliwie najszybszym czasie i w tym kontekście zreformowania systemu sprawiedliwości karnej. Unia Europejska naciskała Chiny na współpracę w sprawie przyjęcia specjalnego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur, włączając szybkie porzucenie systemu reedukacji przez przymusową pracę. Unia Europejska wyraża zatroskanie wobec trwających restrykcji wolności wypowiedzi w Chinach, włączając dostęp do internetu oraz pozbawienie wolności wielu obrońców praw człowieka, prawników i dziennikarzy. Naciska Chiny do niekarania indywidualnych aktów wykonywania prawa do wolności wypowiedzi, gdy odbywają się w pokojowy sposób. Poruszono również incydenty na granicy z Nepalem, gdzie chińscy żołnierze otworzyli ogień do grupy Tybetańczyków zamierzających przekroczyć granicę. Unia prosiła Chiny o wyjaśnienie i przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie. Mieszkańcy Unii Europejskiej i Chin stanowią wspólnie 1/4 populacji całego świata. Chiny są 4. w kolejności potęgą gospodarczą na świecie, 3. największym eksporterem i rosnącą międzynarodową siłą polityczną. Rozwój ten oznacza początek nowego i trudnego okresu reform gospodarczych i społecznych. Z punktu widzenia polityki i gospodarki europejskiej bardzo ważne jest wsparcie pełnej i skutecznej przemiany Chin w państwo bogate, stabilne i otwarte, kierujące się zasadami wolnego rynku. Unia Europejska nie może jednak zapomnieć o praworządności jako naczelnej zasadzie stosunków międzynarodowych. Sukces gospodarczy nie będzie sukcesem, jeżeli odbędzie się kosztem zapomnienia o szacunku dla praw jednostki, ochrony jej wolności i godności. Następna runda dialogu ekonomicznego i prawnego, również w tych fundamentalnych sprawach, będzie miała miejsce na wiosnę przyszłego roku podczas prezydencji niemieckiej.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej. W opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
To wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.